Witajcie w kolejnym odcinku, a zarazem roku, mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Chrzczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o gryzoniu, czyli o kontrowersyjnym dla niektórych szczurze. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o tym gatunku. Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z badaczką szczurów. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem jest dr Gabriela Jarzębowska, adiunkt w Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W 2021 roku wydała książkę zatytułowaną Czystka gatunkowa – Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w Polsce powojennej. Jest to książka oparta na jej pracy doktorskiej. Witam Cię serdecznie, Gabrielo, i dziękuję za przyjęcie zaproszenia w moje skromne podcastowe progi.
Witam Cię serdecznie, witam wszystkich.
Powiedz mi proszę, co sprawiło, że naukowo zajęłaś się szczurami?
W moim przypadku nie była to taka sytuacja, że byłam przez całe życie miłośniczką szczurów i w konsekwencji zajęłam się ich badaniem. U mnie wyglądało to troszeczkę inaczej, to znaczy ja wcześniej, jeszcze zanim w ogóle zdecydowałam się na robienie doktoratu i pracę na uczelni, ponieważ to troszeczkę później tak naprawdę się wydarzyło, nie zaraz po zakończeniu studiów, tylko jakiś czas po. W międzyczasie zajmowałam się rozmaitymi rzeczami, ale między innymi aktywistycznie i społecznikowsko interesowały mnie kwestie związane z takimi kulturowymi aspektami miejskich ekologii i też prowadziłam rozmaite warsztaty edukacyjne, spotkania i tego rodzaju inicjatywy. I wtedy zainteresowałam się konfliktami środowiskowymi i dyskursem wokół przyrody w mieście. A to doprowadziło mnie do takiej konstatacji, że no cóż, niektóre aspekty relacji międzygatunkowych w mieście są skrzętnie ukrywane. No i tym tropem dotarłam do szczurów jako tego najbardziej znienawidzonego aspektu miejskiej przyrody. Choć zwróć uwagę, że tak naprawdę w ogóle nie myślimy o szczurach, gdy myślimy o miejskiej przyrodzie. Tak, one są bardziej wpisane w ten kontekst sanitarno-epidemiologiczny, a nie środowiskowy. I ja też pierwotnie miałam pisać o różnych problematycznych zwierzętach w mieście, ale gdy zaczęłam badać szczury, to ten temat kompletnie mnie pochłonął, bo uświadomiłam sobie, jak bardzo jest po pierwsze fascynujący, a po drugie kompletnie nieopracowany, bo ani naukowcy zajmujący się przyrodą w mieście, ani przedstawiciele nauk społecznych, ani humaniści, humanistki tak naprawdę się tym tematem przynajmniej w Polsce w zasadzie nie zajmowali, albo jeśli nawet to były to takie opracowania bardziej przyczynkarskie, więc uznałam, że ten temat jest na tyle ciekawy i na tyle jest tam tak wiele do badania, że skoncentruję się tylko właśnie na szczurach i na ich relacjach z człowiekiem w mieście. A konkretnie to, co badałam, to nie tyle same szczury, co ich przedstawienia kulturowe.
Tak, no jeśli chodzi o sztuki wizualne, to rzeczywiście ja zauważam taką tendencję, że szczury zawsze pojawiają się w scenach no bardzo specyficznych, to znaczy jeśli chodzi o filmy na przykład, na śmietnikach, w kanałach, albo też tak jak na przykład zauważyłam w serialu Downton Abbey, na polu walki, tak, czyli w czasie I wojny światowej, konkretnie na trupach, więc rzeczywiście no, one się pojawiają zazwyczaj w takich przerażających ludzi kontekstach i mało sympatycznych. Rzadko pojawiają się jako zwierzęta domowe, chociaż też się zdarza, ale jednak te sceny są w zdecydowanej mniejszości. Doktor habilitowana Justyna Tymieniecka-Słuchanek w swoim tekście zatytułowanym Oto jaki jest szczur, czyli jak podążać w stronę hipotetycznej wizji koegzystencji ludzi i szczurów, używa terminu zwierzęta kulturowo wykluczone. W swojej pracy doktorskiej udowadniasz, że w ich przypadku można mówić nawet o gatunkowej czystce. Czy mogłabyś to jakoś skomentować?
Tak, używam pojęcia czystki i robię to świadomie, nieprzypadkowo, dlatego że jeśli przyjrzymy się takim badawczym okiem debacie publicznej dotyczącej obecności szczurów w mieście, jeśli przyjrzymy się temu, co się o nich mówi w mediach, no już nie wspomnę o różnego rodzaju forach, to zobaczymy, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co można nazwać czystą mową nienawiści. I ja używam tego pojęcia świadomie, chociaż wiem, że ono jest zarezerwowane dla opisywania relacji społecznych wewnątrz naszego gatunku i zdaję sobie sprawę, że to może brzmieć kontrowersyjnie. Natomiast uważam, że ten mechanizm budowania społecznej niechęci i pogardy wobec szczurów jest analogiczny
Tak.
I to, co chciałabym wyraźnie podkreślić, że ten współczesny stereotyp szczura został świadomie i celowo wykreowany w XX wieku. I to nie znaczy, że wcześniej ludzie szczury kochali. Oczywiście tępili je tak samo, jak tępili inne zwierzęta określane mianem szkodników, czyli takie zwierzęta, których interesy kolidowały z interesami naszego gatunku. Ale to, co wydaje mi się, że jest ważne i warte podkreślenia, że ten stereotyp szczura jako zwierzęcia demonicznego wcale nie był przez większość historii tak silny, jak to sobie dzisiaj wyobrażamy. A na pewno nie dotyczył tylko tego gatunku, tak? Oczywiście były rozmaite gatunki, zwłaszcza zwierząt, które żyły gdzieś w jakichś jamach pod ziemią, były określane mianem zwierząt chtonicznych, tak? Czyli związanych ze światem podziemnym, tak jak chociażby, nie wiem, ropuchy, węże, myszy. Często te gatunki były uważane za towarzyszy wiedźm.
Tak.
Zasadniczo jednak szczur był traktowany jako jeden ze szkodników gospodarskich, podobnie jak właśnie mysz, o której wspomniałam. I taka silna nienawiść wobec tego zwierzęcia, z którą mamy do czynienia dziś, ona została wykreowana w XX wieku jako konsekwencja współczesnych standardów czystości. I odkąd dowiedziono, że szczury mogą przynosić choroby, zaczęto organizować kampanie propagandowe mające na celu wzbudzanie nienawiści wobec tych zwierząt. I to, co chciałabym tutaj wyraźnie podkreślić, wydaje mi się, że jest takim clue w ogóle tego problemu i clue moich badań, to, że te narracje ukazujące szczury jako synonim brudu, patologii, to życie na przemiał, wyraźnie powielają mechanizmy obserwowane w eksterminacji niechcianych grup społecznych. Inaczej mówiąc, taką tezą, którą stawiam w mojej pracy, jest to, że to za zjawiskiem czystki etnicznej i czystki gatunkowej stoją te same socjopsychologiczne mechanizmy wykluczenia negatywnie waloryzowanych grup. I tutaj chciałabym wyraźnie podkreślić, że moim celem nie jest tutaj ani deprecjacja problemów związanych z obecnością szczurów w otoczeniu człowieka. To jest niewątpliwie problem, może jeszcze do tego wrócimy. Nie jest też moim celem zrównywanie szczurów z grupami eksterminowanymi, grupami ludzi, ale to, co chciałabym robić i to, co robię, to wskazanie kulturowych podobieństw, jakie można zauważyć w mechanizmach tępienia znienawidzonych grup ludzi i grup znienawidzonych zwierząt.
Tak, tutaj takie dwie mi się nasuwają refleksje, to znaczy właśnie to, o czym mówisz, czyli taki dyskurs w ogóle nienawiści wobec innego, prawda? I to się odnosi zarówno do ludzi, jak i do zwierząt. I też przypominają mi się moje spotkania ze szczurami na mieście w ciągu dnia, gdzie kilkukrotnie udawało mi się szczury spotkać i no, absolutnie nie były to przerażające spotkania. Szczur zachowywał się jak każdy inny gryzoń. Myślę, że każdy, kto miał w domu kiedykolwiek gryzonie, chomiki, myszy lub też szczury, no nie boi się po prostu tych zwierząt. Oczywiście, no mówię tutaj o pojedynczym szczurze, a nie o, prawda, jakiejś olbrzymiej gromadzie, ale one kompletnie nie interesowały się ludźmi, zajęte były swoimi sprawami, więc rzeczywiście, no nie był to potwór, który gdzieś tam na skutek właśnie tego, o czym mówisz, został wyolbrzymiony i wykreowany wręcz. Odnośnie ssaków często pojawiają się szkodliwe dla nich stereotypy, na przykład mit o złym wilku czy przekonanie, że osły są uparte. Które z niepochlebnych stwierdzeń dotyczących szczurów najbardziej cię denerwuje i warte jest twoim zdaniem sprostowania?
No myślę, że agresja, to przekonanie, że szczury atakują ludzi, że są niebezpieczne. To, co chciałabym wyraźnie podkreślić, to, że szczur niesprowokowany nie rzuci się na człowieka. Znaczy, to nie jest tak, że idziemy przez podwórko i nagle zza węgła wyskakuje szczur i się na nas rzuca. To są mity, to jest nakręcanie spirali strachu. Szczur oczywiście może zaatakować, gdy czuje się osaczony, gdy się nas boi po prostu. No to jest normalne zachowanie wszystkich ssaków. My też się robimy agresywni, gdy jesteśmy zagrożeni.
Tak.
Natomiast szczur jest mały, my jesteśmy wielokrotnie więksi od szczura, on zdaje sobie sprawę, że nie ma z nami szans, także szczur nie jest zwierzęciem szczególnie agresywnym, może tak, nie jest zwierzęciem bardziej agresywnym niż inne gryzonie.
Tak.
I takim drugim stereotypem, w którym jest ziarno prawdy, to są te kwestie związane z przenoszeniem chorób przez szczury. Oczywiście szczury mogą przenosić niebezpieczne dla nas patogeny. Tutaj takim najbardziej znanym przykładem choroby, to jest, która się łączy w takim ujęciu kulturowym ze szczurami, to jest dżuma. Natomiast akurat ta choroba w naszym kręgu kulturowym w zasadzie nie występuje. Ona jest już w dzisiejszych czasach uleczalna. Natomiast takie choroby jak leptospiroza, włośnica czy gorączka szczurza, one rzeczywiście mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Ale to, co też warto tutaj podkreślić, że ta społeczna percepcja tego zagrożenia jest mocno przesadzona. Przede wszystkim realne problemy sanitarno-epidemiologiczne związane z zagrożeniami, jakie płyną dla ludzi ze strony szczurów, dotyczą przede wszystkim krajów globalnego południa. Ze względu po pierwsze na klimat, po drugie na złe warunki sanitarne, po trzecie gorszy dostęp do opieki medycznej, co sprawia, że nawet niegroźne zagrożenie może skończyć się tragicznie. W Polsce to prawdopodobieństwo zarażenia się od szczura, który gdzieś tam przebiega po naszym podwórku, jest ekstremalnie niskie. To są głównie historie medialne oparte na tak zwanych dowodach anegdotycznych, tak? Czyli bazujące na tym, że nie wiem, znajoma sąsiadki mojej cioci słyszała o takiej sytuacji. Tak? To jest statystycznie nieistotne. Potencjalnie jest to możliwe, tak? Natomiast jest to bardzo mało prawdopodobne. To nie jest tak, że ten szczur gdzieś tam przebiega i my się od niego zarazimy, tak po prostu, tak? Także tutaj ja bym radziła trochę zdystansowania się do tego rodzaju przekazów. Oczywiście, tak jak mówię, one nie są całkowicie nieprawdziwe, natomiast ten społeczny poziom strachu, czy też wręcz powiedziałabym paranoi antyszczurzej jest mocno przesadzony.
Tak, ja w czasie studiów na antropozoologii, na zajęciach z profesorem Wojciechem Pisulą i z doktor Klaudią Modlińską, wielokrotnie miałam okazję zapoznać się z wynikami badań dotyczących szczurów. Też rozmawialiśmy o szczurach wędrownych, o szczurach laboratoryjnych. Również w czasie moich praktyk miałam wątpliwą przyjemność widzieć szczury po jednym z zabiegów, którym no, niestety są poddawane. Chciałam zapytać, które szczury ty lubisz najbardziej? Bo rozmawiałyśmy kiedyś, że one się wywodzą tak naprawdę z jednego przodka, natomiast które szczury ciebie najbardziej interesują?
No, mnie interesują najbardziej oczywiście szczury wolno żyjące w miastach, bo to im właśnie poświęciłam moje badania i one są tak naprawdę najmniej dostrzegalne w takim sensie, że o ile te szczury laboratoryjne przykuwają uwagę badaczy, badaczek z kręgu Animal Studies, no szczury domowe może mniej, ale też to się zdarza. O tyle jeśli chodzi o szczury wolnożyjące, to tak jak powiedziałam na początku, to zainteresowanie jest prawie zerowe, więc chociażby z tego względu one wzbudziły moje zainteresowanie. Natomiast to, co chciałabym wyraźnie podkreślić, to że niezależnie czy mamy do czynienia ze szczurami wolno żyjącymi, czy ze szczurami, które mieszkają w domu z człowiekiem jako zwierzęta towarzyszące, czy szczury laboratoryjne, tutaj wszystko to jest, mamy do czynienia z tym samym gatunkiem. Jest to szczur wędrowny. Oczywiście no, w przypadku szczurów laboratoryjnych to są odrębne szczepy, które tam już od wielu, wielu pokoleń są hodowane tylko w tym celu, ale tak naprawdę pod względem biologicznym to jest szczur wędrowny. U nas w Polsce jeszcze sporadycznie się zdarzało w XX wieku, że występował szczur śniady, natomiast głównie to miało miejsce w miastach portowych, ponieważ on to jest szczur, który został już kilkaset lat temu wyparty z Europy, z większości terenów Europy przez właśnie szczura wędrownego. I w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia z tym jednym gatunkiem, natomiast ma bardzo różny status symboliczny i te różnice w tym statusie symbolicznym wydaje mi się, że są szczególnie ciekawe. Jeśli pomyślimy sobie na przykład, że ten szczur laboratoryjny, on jest dla nas takim no, synonimem czystości, wręcz czegoś aseptycznego, tak? Kojarzy się z tą sterylnością laboratorium, natomiast ten sam szczur miejski już kojarzy się jakby z synonimem, staje się synonimem brudu, tak? Więc to mnie tak naprawdę najbardziej interesuje te różnice.
Pocieszające w sytuacji szczurów laboratoryjnych jest to, że coraz częściej te szczury, które no jeszcze oczywiście przeżywają te eksperymenty, są później przekazywane do, odratowywane, można powiedzieć, przekazywane do adopcji przez takie organizacje jak na przykład Lab Rescue, tak?
Tak,
Gdzie
tak.
mogą gdzieś tam godnie jeszcze tych swoich dni dożyć, o ile oczywiście jeszcze nadają się do tej adopcji. A powiedz mi, co najbardziej zaskoczyło Cię w przypadku tych gryzoni? Mnie odkrycie naukowców badających zachowania poznawcze szczurów. Mam na myśli to, że łaskotane po brzuszku wydają niesłyszalne dla nas dźwięki interpretowane jako śmiech. Wygląda więc na to, że szczury posiadają łaskotki.
Tak, no szczury są z pewnością bardzo inteligentnymi ssakami, posiadającymi skomplikowany system społeczny. Faktycznie jedno z badań pokazało też, że łaskotane wydają dźwięki podobne do śmiechu, aczkolwiek wyciąganie z tego wniosków, jakoby posiadały poczucie humoru, no, wydaje mi się pewną nadinterpretacją. Natomiast ja trochę odwrócę twoje pytanie, bo to, co tak naprawdę mnie najbardziej zaskoczyło w moich badaniach, nie dotyczy szczurów i ich zachowań, tylko zachowań ludzi. Dlatego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za rozrost populacji szczurów w miastach. Przede wszystkim dlatego, że nie utrzymujemy właściwej higieny i wyrzucamy zbyt dużo jedzenia.
Tak.
I to jest prosta zależność. Im więcej jedzenia ląduje w koszach, zwłaszcza niezakrywanych, tym więcej jedzenia zostaje dla szczurów, a tym samym więcej szczurów w miastach.
Tak.
Inaczej mówiąc, prowadząc szeroko zakrojoną eksterminację, tak naprawdę każemy inny gatunek za własną głupotę, lekkomyślność i zwykłą niegospodarność.
To prawda.
I chciałabym tutaj wyraźnie podkreślić, że trucie szczurów jest nie tylko okrutne, i tutaj chciałabym podkreślić, że jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy te metody używane w deratyzacji są niehumanitarne, tak, są bardzo niehumanitarne, tylko się o tym nie mówi.
Tak.
Ale trucie jest także działaniem krótkoterminowym, dlatego że w przypadku, kiedy szczury mają dobre warunki do rozwoju populacji, dużo przestrzeni do gniazdowania, woda, jedzenie, to szybko doprowadza to do odrodzenia ich populacji. Najbardziej efektywne są zatem działania prewencyjne. A więc przede wszystkim zachowanie należytych zasad higieny, niewyrzucanie jedzenia, montowanie szczuroodpornych koszy na śmieci, czyli takich z ciężkimi, szczelnymi pokrywami, przez które nie ślizgnie się szczur. Oczywiście to wymaga wielu lat pracy nad ludzkimi postawami, edukacji. No więc oczywiście lepiej i w cudzysłowie lepiej, łatwiej jest
Tak.
rozsypać trutkę i przynajmniej na jakiś czas problem mieć z głowy. Ale
Tak.
to nie rozwiązuje problemu długoterminowo.
Muszę przyznać, że rzeczywiście ludzie są bardzo oporni na zmiany i na edukację, niestety czasami, no a też są gatunkiem sami inwazyjnym, co tu dużo mówić, o czym no, kondycja naszej planety najlepiej świadczy.
To prawda.
Nad czym obecnie pracujesz?
No, teraz robię sobie trochę wolny od szczurów, chociaż nadal zajmuję się najnowszą historią Polski z perspektywy zwierząt. Teraz badam historię chowu zwierząt gospodarskich, w ogóle praktyk wobec zwierząt gospodarskich przed 89 rokiem w czasach PRL. Konkretnie badam, jak zmiany społeczne, znaczy głównie migrację ludzi ze wsi do miast i zmiany zwyczajów konsumpcyjnych, czy przede wszystkim zwiększanie poziomu konsumpcji mięsa, wpłynęły na zmianę międzygatunkowego układu sił na polskiej wsi. Znaczy interesuje mnie tutaj kwestia dobrostanu zwierząt, interesują mnie kwestie reprezentacji zwierząt w dyskursie medialnym, w dyskursie specjalistycznym, w reklamie, tak? W polskich kronikach filmowych, tak? Znaczy w jaki sposób te zmiany, to unowocześnienie, właśnie ten kontekst modernizacji czy nowoczesności też można rozpatrywać z tej perspektywy międzygatunkowej. Więc no, mam nadzieję, że będzie to mój projekt habilitacyjny. Na razie jestem tak mniej więcej w połowie drogi, myślę, coś już na ten temat opublikowałam. No, może jeszcze wrócę do szczurów, ale to się okaże.
Trzymam kciuki i też zauważyłam właśnie taką tendencję na przestrzeni ostatnich lat, że filmowcy coraz częściej sięgają po tematykę zwierząt gospodarskich, co cieszy. Mam tutaj na myśli takie filmy jak Cierpkie mleko, Barany, Islandzka opowieść, ale też dokumenty takie jak Krowa czy Gunda, więc coraz częściej te zwierzęta gospodarskie pojawiają się jakby światło reflektorów zostaje na nie rzucone, a nie pojawiają się jako gdzieś tam drugo, trzecioplanowy, tylko element, można powiedzieć, dekoracji. Więc tutaj no, jest rzeczywiście jakiś zwrot
Prawda.
w tym kierunku pocieszający. No i oczywiście, ponieważ jest to głównie podcast filmowy o zwierzętach, więc no nie mogę pominąć pytania, jaki jest Twój ulubiony film ze szczurami? Czy masz taką produkcję?
No, mogę tutaj odpowiedzieć na Twoje pytanie w ten sposób, że niestety taki film jeszcze nie powstał. I liczę na to, że powstanie. Być może jacyś twórcy filmowi słuchają teraz naszej rozmowy i poszukują tematu zwierzęcego jakiegoś na swoją kolejną produkcję. I może będzie to film o szczurach, taki, który przełamywałby ten antyszczurzy mit, którym jest tak naprawdę przesiąknięta cała nasza kultura, tak? Bo jak przyjrzymy się tak naprawdę jakimkolwiek filmom z udziałem szczurów, to one tak naprawdę cały czas powielają ten antyszczurzy mit. Nawet taki film jak Wilbur, który jakby opowiada o chłopaku, który wchodzi w jakąś szczególną, bliską relację z wolno żyjącymi szczurami. No to jak wiemy, ci z nas, którzy ten film oglądali, że nie kończy się to dla niego dobrze. Tak? Czyli generalnie te szczury, one są tak mocno obciążone jakimiś konotacjami negatywnymi, że bardzo trudno jest, myślę, stworzyć coś, jakiś obraz, który by ten negatywny stereotyp przełamywał. I ja bardzo, bardzo liczę na to, że taki film w końcu powstanie.
Tak. Gabrielo, ogromnie Ci dziękuję za naszą rozmowę i wzbogacenie
Dziękuję.
odcinka tyloma niezwykłymi informacjami ze świata szczurów. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Szczur w kinie. Filmowe szczury to zwierzęta ukazane w niezwykle stereotypowy sposób. Najczęściej zobaczymy je w miejscach, do których ludzie niechętnie zaglądają. W kanałach, na śmietnikach i na polach bitewnych, czyli w miejscach chaotycznych, brudnych i złowrogich. W horrorach straszyć mają grupowo, podobnie jak plagi myszy. Ponadto pojawiają się w laboratoriach oraz jako obiekt polowań deratyzatorów. Sporadycznie na ekranie zobaczymy ich pozytywne wizerunki w animowanych filmach dla dzieci, jednak nawet tutaj zdarzają się szczury niewzbudzające sympatii, na przykład w roli szefów mafii. Szczur w polskim kinie. Przygody Misia Kolargola, reżyseria Tadeusz Wilkosz, Albert Baril, Polska-Francja 1968-1974, serial 53 odcinki. W serialu tym zobaczymy szczurka Hektora, przyjaciela Kolargola, który jest ostrożny i bardziej zachowawczy niż tytułowy bohater. Hektor jest chudziutki i ma wydłużone ciało. Nosi spodnie w granatowo-białą kratkę, różową chustkę na szyi i zielony kapelusz. W odcinku 34, zatytułowanym Miś na dzikim zachodzie, Hektor lamentuje nad skradzionymi mu bryłkami złota, których poszukuje razem z Kolargolem i Krukiem. Bohaterowie muszą stawić czoło bandzie kojotów, a wszystko to rozgrywa się na amerykańskiej prerii pustyni. Co ciekawe, w tym odcinku zobaczymy skoczka pustynnego, zwierzę rzadko portretowane w filmach. Tajemnice Wiklinowej Zatoki, reżyseria Wiesław Zięba, Polska 1984-1988, serial 7 odcinków. Produkcja rozpoczyna się od śniącego o kaczkach i gęsiach szarego szczurka Ogryska, który jest zaprzyjaźniony z rodziną piżmaków. Żywo interesuje się innymi mieszkańcami wodnej krainy i uczestniczy w życiu swoich sąsiadów. Ogryzek, zwany też Archibaldem, jest uczynny, ale też czasem nadmiernie panikuje, niepokoją go bowiem przybywające do Wiklinowej Zatoki zwierzęta. Pora na moje top 10 filmów ze szczurami. Ben, reżyseria Phil Carlson. USA 1972 rok. Film rozpoczyna się od końcowych scen Willarda z 1971 roku, o którym opowiem później, i opowiada o dalszych losach szczura Bena, przywódcy dzikiego stada szczurów terroryzujących mieszkańców miasta. Ben charakteryzuje się wysoką inteligencją, sprytem, ma w zwyczaju podsłuchiwać rozmowy ludzi, rozumie więc ich mowę i potrafi porozumiewać się z dzieckiem i jest przebiegłym strategiem. Posiada czułą stronę, zaprzyjaźnia się bowiem z chorym na serce chłopcem o imieniu Danny, którego regularnie odwiedza. Chłopiec z kolei zrobi wszystko, by deratyzatorzy nie dorwali jego małego przyjaciela. Wzruszająca przyjaźń dziecka ze szczurem, zakazana by tak rzec ze względów epidemiologicznych, zawiera tytułową piosenkę wykonywaną przez nastoletniego Michaela Jacksona, który zresztą twierdził, że jest to jeden z jego ulubionych utworów. Spokojna ballada o szczurze była zresztą nominowana do Oscara. Uważne oko widza wychwyciło filmową wpadkę. W scenie, gdy policja i strażacy atakują szczury w kanałach z miotaczami ognia, a gryzonie walczą o przetrwanie, dwukrotnie widać, gdy miotanie ogniem jest pokazane w odwrotnej kolejności, więc wydaje się, że szczury posuwają się naprzód. Widać bowiem płomienie wracające do miotaczy ognia. W Benie oprócz prawdziwych szczurów zobaczymy też motyw związany z tym gryzoniem. Mały Dany ma bowiem sporą maskotkę czarnego szczura, kukiełkę, symbolizującą jego przyjaciela Bena. Szczurołap, reżyseria Andrzej Czarnecki, Polska 1986. Szczurołap. Kiedy słyszę to słowo, przypomina mi się baśń o człowieku, który za pomocą fletu zwabiał do siebie szczury i wyprowadzał je z miasta. Jak się okazało, zresztą nie tylko szczury. Opis dokumentu w reżyserii Andrzeja Czarneckiego, również autora scenariusza, głosi. Film dokumentalny o człowieku, który tępi szczury na skalę przemysłową. Szczurołap opowiada o tym, jak zdobyć zaufanie szczurów, jak zwabić je do pułapki i jak zniszczyć stado. Widzimy skomplikowaną psychologiczną grę między człowiekiem a inteligentnymi gryzoniami. Oraz, znowu cytuję, drastyczny dokument Andrzeja Czarneckiego stawia pytania o mechanizmy psychologiczne i podatność na wpływy, ilustrując je historią wytępienia pewnej populacji szczurów. Słowa te jednak nie do końca przygotowują nas na to, co zobaczymy na ekranie. A zobaczymy rzeczy wstrząsające, dlatego osoby wysoko wrażliwe powinny raczej ten film omijać. Pierwsze sceny tego krótkiego, na szczęście, bo przyznam szczerze, że nie mogłam się już doczekać końca, 20-minutowego filmu, rozgrywają się w laboratorium, gdzie jest dokonywany słynny eksperyment. Test pływania u szczurów, Porsolta, znany też jako test wymuszonego pływania. Test oczywiście okrutny, polegający na sprawdzeniu, jak długo może pływać szczur, który uprzednio miał możliwość schwytania się czegoś. Pamięć o tej możliwości i związana z tym nadzieja na ratunek pozwalają mu się utrzymać przez pewien czas na wodzie. Gdyby ktoś pytał, aż 15 godzin. Film serwuje nam obraz tonącego nieszczęśnika, wcześniej przez tyle godzin torturowanego i skazanego na przegraną z góry walkę, czego oczywiście nie miał świadomości. Następnie przechodzimy do tytułowego bohatera, mężczyzny w średnim wieku, który z zawodu jest zegarmistrzem, ma więc źródło utrzymania, ale w zasadzie dla rozrywki i jak sam wyznaje, dla rozrywki w cudzysłowie, dla poczucia bycia docenionym i poważanym w zakładach pracy, które odwiedza, zabija szczury, oczywiście wyszukanymi i okrutnymi metodami. Film doskonale pokazuje hipokryzję i nieetyczne zachowanie człowieka, który najpierw zdobywa zaufanie stada, karmi je, w wyniku czego zwierzęta się z nim oswajają i podchodzą coraz bliżej, a następnie perfidnie je zdradzając, truje i spokojnie oraz nie bez satysfakcji i dumy z siebie patrzy, jak zwierzęta umierają w konwulsjach. Wszystko to mamy możliwość obserwować, włącznie z najdrastyczniejszą chyba sceną, roztrzaskaniem szczura o szybę. Jak czuje się miłośnik wszystkich zwierząt oglądając takie sceny? Jak ocenia postępowanie człowieka, który przecież mógłby pozbyć się szczurów w znacznie bardziej humanitarny sposób? Czy można mieć empatię wobec gryzoni niebywale inteligentnych i o niedocenionym potencjale, ale też równocześnie będących jednymi z najbardziej znienawidzonych zwierząt? Otóż można. I mówię to nie tylko dlatego, że widziałam szczury po przeprowadzonych na nich, oczywiście nie przeze mnie, testach, a także znam osoby, które badały zachowanie dzikich szczurów, jak i te, które ratują hodowlane z laboratoriów po zakończonych testach i znajdują im domy, jak na przykład La Prescue. Patrzenie na cierpienie żyjącego, myślącego i czującego stworzenia powinno nas boleć niezależnie od jego gatunku. Wtedy bowiem wiemy, kim jesteśmy. Empatycznymi, współczującymi ludźmi, którzy tytułowym szczurołapowi z pewnością nie podaliby ręki. Mimo, że był to dla mnie z pewnością jeden z najtrudniejszych seansów, obiektywnie trzeba przyznać, że film jest dobrze zrobiony od strony technicznej. Za montaż odpowiada Joanna Borkowska, zaś za zdjęcia trio w składzie Piotr Sobociński, Marcin Isajewicz i Mieczysław Herba. Dokument zdobył nagrody m.in. na festiwalu w Clermont-Ferrand, w Krakowie i w Mannheim. Jeśli mimo wszystko chcecie sprawdzić, jakie refleksje i emocje wywoła w Was ten seans, film jest dostępny bezpłatnie na stronie Ninateki oraz TVP VOD. Kto wie, być może inaczej spojrzycie na te zwierzęta. Willard, reżyseria Glenn Morgan, USA 2003. Remake filmu z 1971 roku jest znacznie bardziej mroczny i klaustrofobiczny. skutecznie utrzymuje widza w poczuciu niepokoju i zagrożenia, również za sprawą diabolicznego w tej odsłonie Willarda, odtwarzanego przez Crispina Glovera. Podobnie jak w oryginale, mamy tutaj białego szczura Sokratesa, zaś Bena zagrał wielkoszczur z Gambii, daleki krewny szczura wędrownego Rattus norvegicus. Możecie go kojarzyć z dokumentu poświęconego zwierzęciu szukającemu min. Wielkoszczury z Gambii, choć dość łagodne, mogą urosnąć do od 25 do 28 cm od głowy do nasady ogona. Ogon mają mniej więcej tej samej długości co ciało lub nawet dłuższy i mogą ważyć od około kilograma do około 3 kg. Użycie wielkoszczura w filmie w roli szczura sprawiło, że Ben rzeczywiście wydaje się ogromny. Rozdział poświęcony temu filmowi można znaleźć w książce o filmach nurtu Animal Attack zatytułowanej When Animals Attack – The 70 Best Horror Movies with Killer Animals. David Royce, autor tekstu o Willardzie, włącza film do nurtu slasherów. To, co podoba mi się w tym artykule, to zamieszczone szczurze fakty, na przykład to, że wbrew powszechnej opinii są czystymi zwierzętami poświęcającymi swojej toalecie i toalecie swoich przyjaciół dużo czasu oraz, że potrafią obyć się bez wody dłużej niż wielbłądy. Pisze on ponadto. To opowieść o zemście i jej konsekwencjach, historia o tym, jak prześladowany staje się myśliwym, stając się w ten sposób gorszym okazem niż jego dawni wrogowie. Otwórca głównej roli chciał być człowiekiem szczurem, stąd pod jego oczami zarysowano ciemne okręgi, a filmowanie z bliska haczykowatego nosa upodobniło go do tych zwierząt. Royce pisze ponadto, że w filmie zagrało ponad 500 szczurów. Wcześniej miesiącami były poddawane treningowi. Ostatnie zdanie tekstu nawołuje jednak do wzywania deratyzatorów w razie potrzeby, osłabiając i zaprzeczając wymowie reszty tekstu. One Rat Short, reżyseria Alex Vail, USA 2006. Znalazłam piękne i trafne podsumowanie tego filmu na stronie IMDb. Hipnotyzujący balet wyrzuconego opakowania po jedzeniu prowadzi szczura z nowojorskiego metra w przygodę pełną miłości i straty. Rzeczywiście, szczur wędrowny, wędrujący notabene za opakowaniem chrupków, trafia przez otwór wentylacyjny do wysoce zmechanizowanego laboratorium szczurów, gdzie jego uwagę przyciąga biała samica, która, na co zwracam Waszą uwagę, jest niebieskooka, a nie albinotyczna, a więc mająca czerwone oczy. Oczywiście zabieg ten ma jej dodać uroku w oczach widza i naszego małego bohatera. Twórcy filmu są z pewnością przeciwni testom na zwierzętach, a tytuł przypomina mi nieco zwrot One Man Show. Skupienie zaś na indywidualnych losach dwóch szczurów pochodzących z różnych światów oddzielonych od siebie szklanymi drzwiami sprawia, że to szczurze love story wzrusza wrażliwego odbiorcę i głęboko zapada w pamięć. Mam tu na myśli zwłaszcza scenę końcową, której dramaturgia jest utrzymana na najwyższym poziomie. Film znajdziecie na YouTube. Ratatuj, reżyseria Brad Bird, USA 2007. Film jest bardzo znany, nie będę więc opowiadać o jego fabule, ograniczę się tylko do przypomnienia, że opowiada o dzielnym i sympatycznym szczurku o imieniu Remi, który marzy o tym, aby zostać sławnym kucharzem. Czy jest jednak coś bardziej nieprawdopodobnego niż szczur, wróg wszystkich restauracji, który chce tam pracować? Zabawny i genialnie zanimowany film dla dzieci, o którym warto wiedzieć, że jego twórcy trzymali w studiu na korytarzu parę szczurów przez ponad rok, aby animatorzy mogli badać ruch ich futra, nosów, uszu, łap i ogonów. Korzystano więc z techniki pracy rysowania z natury wprowadzonej przez Walta Disneya. Film zrealizowany w technice 3D otrzymał 5 nominacji do Oscara za rok 2007, z czego zwyciężył w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Twój przyjaciel szczur, czyli Your Friend the Rat, reżyseria Jim Capobianco, USA 2007. 12-minutowa produkcja Pixara, dostępna obecnie na platformie Disney+, to zabawna i utrzymana w sprawnym tempie opowieść o szczurach w dziejach ludzkości. Naszymi przewodnikami po tym przyspieszonym kursie historii są dwaj bohaterowie znani z filmu Ratatouille, czyli Remy i jego brat Emil. Niewątpliwą zaletą animacji, poza wspomnianą już dużą dawką humoru, jest próba ukazania szczurów w pozytywnym świetle, co uwidocznione jest zwłaszcza podczas napisów końcowych, gdy dwa szczurki skutecznie zagłuszają stereotypowy przekaz siejący grozę związany z tymi zwierzętami. Warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się tej produkcji z uwagi na poruszone tu wątki kulturowego znaczenia i postrzegania szczurów, a także, by tak rzec, geografii szczura, czyli ukazanie jego szlaków wędrówek po świecie oraz gatunku. Sporą część filmu stanowi opis konfliktu ludzi ze szczurami, który zostaje trafnie zilustrowany na przestrzeni dziejów. Jedyne, z czym można się nie zgodzić, to uproszczenie dotyczące roli, jaką szczury odegrały w medycynie oraz podboju kosmosu. Ukazanie równoprawnej roli zwierząt i naukowców jest w tym przypadku sporym nadużyciem, jednak mowa o kreskówce dla dzieci. Zwierzęta, czyli Animals, reżyseria Mike Luciano, film ma Tarezę, Dominic Polcino, Wesley Archer, USA 2016-2018. Serial 3 sezony. W serialu dla dorosłych wyprodukowanym przez HBO, którego twórcami są Mike Luciano i film ma Tarezę, zresztą prawie połowa bohaterów w filmie nosi ich imiona, opowiadającym o zmaganiach różnych gatunków zwierząt zamieszkujących tzw. Wielkie Jabłko, czyli Nowy Jork, nie mogło oczywiście zabraknąć szczurów, które są jednymi z głównych bohaterów serialu. Zobaczymy je w scenach szykowania się do przyjęcia. Jeden z nich zabiera ze sobą kawałek sera, drugi papierowe talerzyki. Inny pracuje w radiu, szczurze matki mają pełne łapki pracy przy swoich maluchach. Zantropomorfizowane gryzonie prowadzą zabawne rozmowy i korzystają z bogactwa pokarmu, jaki oferuje im Nowy Jork. Happiness, reżyseria Steve Katz, Wielka Brytania 2017. Animacja wizualnie przypominająca serial Zwierzęta, o którym przed chwilą mówiłam, to opowieść o ludziach ukazana poprzez szczury przebrane za nich. Mamy tu więc zjawisko antropomorfizacji. Tak, przyglądamy się dosłownie wyścigowi szczurów. Zwierzęta tłoczą się w metrze, jadąc na tak zwaną sardynkę, stoją w drogowych korkach, są sfrustrowane i zapadają na depresję. Walczą w supermarkecie o cenowe okazje, stają się coraz bardziej agresywne, a tytułowe szczęście jest towarem deficytowym. Chwila odprężenia i jego namiastkę oferuje tylko kolejna pigułka, bez której w tym świecie nie można się obyć. Krótkometrażówka wyróżnia się ciekawą formą oraz dynamiczną muzyką z opery Carmen, która ilustruje codzienne zmagania miastowych szczurów, które próbują przetrwać za wszelką cenę w zbyt szybkim tempie życia. Film daje do myślenia i pozwala z dystansu spojrzeć na analogiczne aspekty życia ludzi. Wild Eyes, reżyseria Nina Prange, Niemcy 2019. Jest to jeden z tych filmów, który wzrusza i na długo pozostaje w pamięci. Porusza bowiem dwa złożone zagadnienia: bezdomność i eksperymenty na zwierzętach. Niemiecka reżyserka Nina Prange w zaledwie niespełna 6 minut w swojej animacji zapewnia nam emocjonalny roller coaster. Oto poznajemy niewidomą dziewczynę, której w niedoli towarzyszy jedynie biały szczur o imieniu Jimmy. Dzielą nie tylko legowisko na ulicy, ale i skromne posiłki. Wspólnie jedzą ogryzek jabłka, którym ktoś rzuca w bezdomną. Widać, że są ze sobą mocno związani, gryzoń okazuje jej uczucia. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że są obserwowani z okna przez stereotypowego szalonego naukowca. Planują wykorzystać parę do swoich celów i tak się rzeczywiście dzieje. Proponuje dziewczynie przywrócenie wzroku w zamian za wypożyczenie szczura. Ona niestety się na to zgadza. Wzrok zostaje jej rzeczywiście przywrócony, ale jakim kosztem? Oto otrzymała oczy swojego szczura, który teraz jest niewidomy. Mimo to nadal bardzo ją kocha i zdaje się nie przejmować utratą tego zmysłu. Dziewczyna płacze i na nic zdają się tłumaczenia mężczyzny, że przecież dla gryzoni ważniejsze są inne zmysły. Zrozumiała, że zdradziła najlepszego przyjaciela i zadała mu cierpienie, którego można było uniknąć. Forma filmu jest ciekawa z kilku powodów. Po pierwsze, kiedy jeszcze dziewczyna jest niewidoma, głos mówiącego zostaje przedstawiony w postaci drgających fal na tle czerni, co pozwala zobrazować jej sposób doświadczania świata. Po drugie, kiedy odzyskuje wzrok, pokój naukowca zostaje ukazany z jej punktu widzenia z normalną ostrością, a wiadomo, że szczury widzą obraz nieco zamazany i generalnie uchodzą za zwierzęta ze słabym wzrokiem. Bezimienna dziewczyna widzi też pełną paletę barw, a gryzonie te odróżniają w zasadzie tylko zielony, niebieski i ultrafiolet. Po trzecie, podczas napisów końcowych słyszymy już tylko głos tłumaczącego się przed nią naukowca, który jest bardzo zdziwiony jej żalem nad utratą wzroku Jimmy'ego. Naukowiec ma zresztą, jeśli można tak się wyrazić, makiaweliczny głos, co ciekawe, momentami barwą i sposobem wypowiadania wyrazów bardzo przypominający Jokera z Mrocznego Rycerza. Nie wiem, czy inspiracją dla lektora była ta postać, ale moje skojarzenie było natychmiastowe. Nie da się ukryć, że film jest przygnębiający, bezdomna dziewczyna, której historii nie znamy, i równie bezdomny, albinotyczny szczur stanowią parę godną współczucia. Utrata godności i upokorzenie nieodłączne tej sytuacji są szczególnie widoczne w chwili, gdy jakaś kobieta mówi jej, że jest tak samo odrażająca jak jej szczur. Inny stereotyp na temat tego gryzonia wygłoszony przez nią to to, że jest brudny. Zaskakujące zdanie pada z ust naukowca. Twierdzi, że szczury nie są mądre, a przecież wiedza o ich inteligencji jest powszechnie znana. Być może będąc o tym przekonanym, łatwiej jest mu pracować z tymi zwierzętami, które zresztą tak traktuje jak jednorazowe śmieci, dosłownie gromadząc ich ciała na stercie lub wyrzucając zużyte, w cudzysłowie, do kosza. Jimmy przeżywa tylko dlatego, że taka była umowa. Puenta filmu zdaje się głosić, że nie zawsze to, o czym marzymy, jest rzeczywiście tym, co chcielibyśmy otrzymać. Czynniki ludzkie, po niemiecku Der menschliche Faktor, reżyseria Ronny Trocker, Niemcy, Włochy, Dania 2021. W tym filmie Max, syn bohaterów, przywozi w pudełku po butach na wakacje swojego pupila, biało-szarego szczura domowego o imieniu Zorro. Jak łatwo się domyślić, zwierzę przy pierwszej nadarzającej się okazji ucieka i ze źle zabezpieczonej kryjówki, i z domu. To, co jednak świadczy o niezwykłości tej sceny, to ukazanie, dość zręczne, punktu widzenia szczura, chociaż kolory, które widzimy, nadal pozostają w spektrum ludzkiego wzroku. Początkowo naszym oczom ukazują się małe dziurki i trocinowe podłoże, orientujemy się więc, że jesteśmy w środku pudełka i wzrokiem szczura obserwujemy otwory wywiercone w pudełku. Wiercący się gryzoń unosi pokrywkę i po chwili węszenia wydostaje się do salonu, po którym ostrożnie, acz energicznie się przemieszcza. Towarzyszymy mu w tej wędrówce, a kamera podąża za nim aż do drzwi prowadzących do ogrodu. Chwilę się wahając, szczurek pokonuje próg i znika za rogiem domu. Rzadko w filmach fabularnych tak pięknie i dokładnie portretuje się to zwierzę, próbując w dodatku przekazać nam jego sposób funkcjonowania w ludzkim świecie olbrzymów. Inne produkcje z udziałem szczurów. Zakochany kundel, czyli Lady and the Tramp, reżyseria Hamilton Luske, Wilfred Jackson, USA 1955. Jeden z najsmutniejszych disneyowskich filmów jest zarazem jednym z moich ulubionych i na przestrzeni lat to się nie zmieniło. Nie będę streszczać fabuły, bo film jest bardzo znany. Warto jednak podkreślić, że porusza ważny temat pozycji psa w domu w momencie, gdy pojawia się w nim dziecko i tego, jak patrzy on na tę sytuację ze swojego punktu widzenia. Niektórzy uważają, że zwierzęta nie mogą odczuwać zazdrości, jednak doświadczenie życiowe zdaje się temu przeczyć. Są one bowiem zazdrosne nie tylko o uwagę poświęcaną innym zwierzętom mieszkającym z nimi w domu, lecz także wobec ludzkich członków rodziny. Prawdziwym czarnym charakterem w filmie jest olbrzymi szczur krążący wokół domu bohaterów. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku filmu Bambi, pies, jak i wiele innych czworonogów, posłużył jako obiekt obserwacji rysowników. Disney słusznie wymagał od nich precyzji w odtwarzaniu sposobu poruszania się i zachowań zwierząt w zależności od gatunku, dlatego twórca postaci szczura miał na biurku klatkę z gryzoniem, aby obserwować go w trakcie rysowania. Zakochany kundel nie jest pozbawiony przemocy. Widzimy dwie walki i w obydwu bierze udział Trump. Raz ratując Lady przed bezpańskimi psami, drugi raz broniąc dziecka, jej państwa przed atakiem szczura. Są więc one dobrze umotywowane. Mimo to dodają obrazowi dodatkowej dramaturgii. Zwłaszcza pełna dramatyzmu i dynamiki jest właśnie scena walki Trumpa ze szczurem w dziecięcej sypialni, a jego zabicie zostaje pokazane w zawoalowany, jednak nie pozostawiający wątpliwości sposób. Zwracam Waszą uwagę również na fakt, iż to paradoksalnie dzięki szczurowi psu włóczędze udaje się wkupić w łaski rodziny Lady i zyskać dom. Szczur jest więc tutaj katalizatorem dużych zmian w życiu głównych bohaterów. Willard, reżyseria Daniel Mann, USA 1971. Opowieść o mężczyźnie, który potrafi mentalnie komunikować się ze szczurami, jednak w ostatecznym rozrachunku widzimy, że przeliczył się co do swojej władzy nad nimi, jest z pewnością must watch dla wszystkich miłośników tych zwierząt. Film został oparty na powieści Stephena Gilberta pod tytułem Ratsman Notebook. Horror ten, początkowo zrealizowany niczym disneyowskie filmy z udziałem zwierząt, nieco cukierkowy wizualnie, stopniowo staje się coraz bardziej złowrogi, zawiera bowiem wątek chorych psychicznie syna i matki, pozostających w toksycznej więzi, jako żywo przypominający ten z Psychozy. Tym razem jednak złotowłosy bohater o imieniu Willard zaprzyjaźnia się ze szczurami, których wbrew poleceniu matki nie zgładził. Buduje rodzinie gryzoni przemyślne budowle i uczy je wykonywania poleceń. Willard w pracy jest poddawany mobbingowi, a gdy na skutek splotu okoliczności szef zabija jego ulubionego białego szczura o imieniu Sokrates, chłopak obmyśla krwawą zemstę, w której szczury zajmują kluczowe miejsce. Szefem szczurów zostaje Ben, duży gryzoń, rzucający z czasem Willardowi wyzwanie. Ich wzrokowe pojedynki są godne uwagi. Niespodziewany sukces kasowy tego filmu zainspirował na początku lat 70. powstanie ogromnej liczby horrorów o tematyce zwierzęcej, czyli tzw. Animal Attack. Jak wynika z wydanego wówczas wydania TV Guide, Ernest Borgnin, odtwórca roli pana Martina, szefa Willarda, przed rozpoczęciem zdjęć musiał przezwyciężyć strach przed szczurami. Bruce Davison w ramach przesłuchania do roli Willarda Stilesa położył sobie na ramieniu szczura, czym z pewnością udowodnił brak strachu przed tymi zwierzętami. Vincent Canby z The New York Times określił film jako nudny, w którym szczury nie są bardziej przerażające niż grube, przyjazne chomiki, z wyjątkiem jednego lub dwóch ujęć. Gene Siskel z Chicago Tribune również przyznał filmowi 2 z 4 gwiazdek i napisał, że chociaż trzymasz stopy nad podłogą kina, powolna reżyseria Daniela Manna opuści twoje powieki. Tom Milnes z The Monthly Film Bulletin powiedział, że szczury były tak dobrze wychowane, że częściej wywołują gruchanie z zachwytu niż dreszcze strachu. Zamiast tego Daniel Mann zadowala się łatwymi efektami, takimi jak przerywnik przedstawiający szczury rozdzierające kawałek surowego mięsa, podczas gdy rzekomo demolują Ernesta Borgnina i stopniowo wbijają w ziemię to, co mogło być niezwykle intrygującym horrorem. Z kolei Leonard Maltin przyznał filmowi 2 z 4 gwiazdek w swoim corocznym domowym przewodniku wideo, pisząc: wzruszająca historia chłopca i jego szczurów wzbudziła zainteresowanie publiczności w kasie, ale brak stylu filmu nie pozwala mu być czymś więcej niż drugorzędnym thrillerem. Dla nas ważną informacją jest to, że szczur Ben zdobył nagrodę Patsy Award dla najlepszego zwierzęcego aktora w filmie fabularnym w 1971 roku. Wielki napad na pociąg, The First Great Train Robbery, reżyseria Michael Crichton, Wielka Brytania 1978. W filmie zobaczymy scenę, w której terriery zabijają szczury. Jest to ilustracja znanej w XIX wieku rozrywki w cudzysłowie dla gawiedzi, czyli zabijania szczurów na czas, przez wyszkolone do tego psy myśliwskie. Oczywiście proceder ten związany był z hazardem. Zgodnie z ustawą o filmach dotyczącą zwierząt z 1937 roku, wszystkie brytyjskie kopie filmu są skrócone o 32 sekundy i posiadają modyfikację sceny, w której pies poluje i zabija szczury na arenie pokazowej. Jest to tak zwany rating. Dzielna pani Brisby, czyli The Secret of Nymph, reżyseria Don Bluth, USA 1982. Film znany jest też pod tytułem Tajemnica Izby. Złośliwie można powiedzieć, że jest to Disney dla ubogich, jednak warto o nim wiedzieć z uwagi na postaci szczurów, które różnią się wyglądem oraz charakterem, bowiem tylko część z nich to postaci negatywne. Mamy tu szczurzego mędrca Nikodema, ale też jego przeciwnika, potężnego i złego wojownika o imieniu Joker. Don Bluth, John Pomeroy i Gary Goldman opuścili studio Disneya, aby kontynuować ten projekt, który pierwotnie został odrzucony przez ich byłego pracodawcę jako zbyt mroczny, aby odniósł komercyjny sukces. Tytułowa pani Brisby to mysia wdowa, która musi poprosić szczurą organizację o pomoc w przeniesieniu jej domu wraz z dziećmi w bezpieczne miejsce. Film został oparty na książce Mrs. Frisbee and the Rats of Nymph Roberta O'Briena. Składała się ona z dwóch oddzielnych historii. Jednej skupiającej się na pani Frisbee i jej trudnej sytuacji i drugiej na długiej historii z udziałem szczurów z nimf. W przypadku filmu animowanego Bluth i jego zespół postanowili skupić się na trudnej sytuacji pani Brisby, czyniąc z niej dzielną i zdeterminowaną matkę. Dżuma, czyli La Peste albo The Plague, reżyseria Luis Puenzo, Argentyna, Francja, Wielka Brytania 1992. Film oparty na głośnej powieści Alberta Camusa ukazuje szczury jako odpowiedzialne za epidemię dżumy. Zobaczymy je więc przebiegające tu i ówdzie, straszące oczywiście mieszkańców Oranu. Mamy tu scenę, w której szczur wspina się po nodze kobiety podróżującej w windzie. Kiedy z niej wybiega, widzimy, że ma posklejane futerko, a wkrótce potem zatacza się i umiera. Martwe szczury pływające po powierzchni wody zobaczymy w kanale, a szczurze trupy w szpitalu. Wojownicze żółwie ninja, czyli po angielsku Teenage Mutant Ninja Turtles, twórcy Kevin Eastman, Peter Laird, David Wise, USA 1987-1996, serial 10 sezonów. W serialu, który wielu z nas pamięta z dzieciństwa, oprócz tytułowych żółwi, ważną rolę pełni nauczyciel wojowników w walce ze złem, czyli szczurzy mędrzec o imieniu Splinter. Ten sensei żółwi, po tym jak odnalazł swych podopiecznych, nauczył ich ninjutsu. Warto wiedzieć, że ninja oznacza wojownika walczącego w cieniu, działającego w ukryciu. Splinter, czyli w dosłownym tłumaczeniu drzazga, jak na mędrca wschodu przystało, cechuje się spokojem i stoicyzmem. Jest szczurem mutantem noszącym różowe kimono i udzielającym rad czwórce żółwi o imionach Michelangelo, Raffaello, Donatello i Leonardo, nazwanych tak oczywiście na cześć włoskich malarzy. Dlaczego mistrzem żółwich wojowników jest akurat szczur? Nabiera to sensu, gdy pomyślimy o strategii walki ninja. Działają w końcu pod osłoną nocy, tak jak szczury. I tak samo jak one muszą się ukrywać. Svein i szczur, czyli po norwesku Svein Orota, reżyseria Magnus Martens, Norwegia 2006. Średniometrażowy film dla dzieci Svein i szczur, który możecie oglądać za pośrednictwem Netflixa, fituje w wiele gatunków zwierząt. Poza trzema szczurami, tytułowym szczurem kapturowym Sveina Halvorsenem, występują tu dwa inne szczury jego przyjaciół, w tym jeden nazywający się James Bond. Zobaczymy też kota bengalskiego tygrysa, kury, kozy, kawię domową według dawnej nomenklatury świnkę morską, białe gołębie, różne psy, w tym border collie i stosunkowo rzadkiego grzywacza chińskiego. Svein, rezolutny mały Norwek, marzy o tym, by ludzie zrozumieli i polubili szczury. Film porusza więc ważny temat gatunkizmu, zwanego też gatunkowizmem, czyli zwierzęcego rasizmu. Zjawisko to polega na preferowaniu jednych gatunków zwierząt ponad inne, co najpełniej wyraża się w diecie człowieka. Kocha psy, ale inteligentniejszą od niego świnię zjada. W filmie gatunkizm przejawia się w przekonaniu niektórych bohaterów, że szczur nie może wziąć udziału w konkursie dla zwierząt domowych. Swain wraz z przyjaciółmi zaciekle walczy o to, by jego pupil mógł w nim wziąć udział. Szczury nie cieszą się powszechną sympatią. Nawet na szczury hodowane w domach, jak szczur kapturowy głównego bohatera, czyli o umaszczeniu białym z czarną głową, patrzy się krzywym okiem. Tymczasem są to sympatyczne gryzonie, niesamowicie inteligentne i pomysłowe. Dwaj chłopcy w filmie prowadzą własne badania naukowe, chcąc usłyszeć szczurzy śmiech. I tu was zaskoczę. Szczury rzeczywiście się śmieją, co naukowcom udało się udowodnić dzięki specjalnej aparaturze. Śmiech gryzoni jest bowiem niesłyszalny dla ludzkiego ucha. Same eksperymenty były bardzo zabawne, szczury bowiem łaskotano, a wtedy wydawały one dźwięki stanowiące odpowiednik naszego śmiechu. Nie tylko ludzi łaskotanie pobudza więc do tej aktywności. Swain zabiera Halvor Sena do szkoły, co staje się źródłem kłopotów pary przyjaciół. Chłopiec niefrasobliwie podchodzi do pilnowania podopiecznego. Pogryziony kabel od pralki przysparza mu problemów również w domu, a zatykanie dziury klejem nie pomaga. Film stanowi ważny krok w ukazaniu sympatycznej natury szczura, a mebelki, które Svein stworzył dla Halvorsena, rozczulają. Tylko tu zobaczycie szczura na miniaturowym leżaczku. Słodki widok. Jedyne, do czego mam uwagi, to sceny, w których zwierzątko jest do czegoś przymuszane, na przykład trzymane za ogon. Wywołuje to u niego widoczny stres, chociaż napis na końcu filmu głosi, że podczas produkcji nie ucierpiało żadne zwierzę. Nikt mnie jednak nie przekona, że zwierzęta lubią być trzymane czy ciągnięte za ogony. Mimo wszystko produkcja ma więcej plusów niż minusów i warto się z nią zapoznać. 1922, reżyseria Zack Hilditch, USA 2017. Mniej więcej w połowie filmu zobaczymy scenę, w której bohater nocą zakrada się ze strzelbą do obory. Jego oczom ukazuje się makabryczny widok szczura odgryzającego krowie wymię. Następnie gryzoń chowa się w rurze. Potem następuje równie makabryczna wizja, będąca ilustracją obsesji na tle szczurów bohatera. Film stanowi adaptację powieści Stephena Kinga i podobno zyskał jego aprobatę. Hordy szczurów są powiązane z innym opowiadaniem Kinga zatytułowanym Cmentarna Szychta w oryginale The Graveyard Shift. Szczury w większej ilości zobaczymy w scenie, w której rzekomo żerują one na zwłokach zabitej przez mężczyznę żony, wrzuconej do studni, a także na łóżku bohatera popadającego w paranoję. Ponadto towarzyszą mu, gdy schodzi po schodach. Zima w lesie deszczowym, 2019 rok. Animacja w ciekawy sposób łączy naturalne elementy krajobrazów, czyli autentyczny las i występujące w nim specyficzne zwierzęta, w tym dwa śnieżnobiałe szczury stworzone nieco na wzór lalki Barbie z modułowymi w pewnym zakresie ruchomymi kończynami i głową. Zobaczymy je w kilku scenach, na przykład zwierzę siedzące na pniu drzewa, dwa szczury śpiące w gnieździe dla ptaków, czy gryzonia wypijającego resztki rozbitego jajka. Białe lalki użyte do filmu nadają mu z pewnością niebanalnego charakteru. Miłość, śmierć i roboty, czyli po angielsku Love, Death and Robots, twórca Tim Miller, USA 2019, sezon 3, odcinek 7, Szczury Masona, ten odcinek jest z 2022 roku. Ten odcinek dostępnej na Netflixie serii nie jest z pewnością dedykowany wrażliwemu odbiorcy. Drastycznych scen i krwi tu bowiem nie brakuje, a ofiarami są szczury. Mason to stary szkot, wieśniak, próbujący się pozbyć szczurów, które, jak się okazuje, są sprytniejsze od niego i uzbrojone w kusze oraz większy kaliber. Stary mieszkaniec wsi mówi o nich szczury rebelianty i nie może nadziwić się ich przedsiębiorczości. Mężczyzna myśli o gryzoniach w bardzo stereotypowy sposób, więc nie ma żadnych oporów przed wezwaniem deratyzatora XXI wieku. Ten proponuje mu coraz bardziej wymyślne roboty, siejące zagładę wśród gryzoni, mające doprowadzić do istnej szczurokalipsy. Puenta tej historii jest jednak zaskakująca. Oto po wielu bataliach mężczyzna zaczyna doceniać czworonożnego przeciwnika, a nawet się z nim zaprzyjaźnia. Czy jednak w prawdziwym życiu takie cudowne przemiany charakteru są możliwe? Szczury jawią się tu niczym komandosi uzbrojeni po zęby żołnierze walczący o przetrwanie swojej rodziny. Dom, czyli The House, reżyseria Paloma Beza, Emma Desuev, USA 2022. Uroczy w formie przywodzący na myśl oldschoolowe lalkowe animacje film podzielony jest na trzy rozdziały, z których pierwszy dotyczy ludzi, drugi szczurów, a trzeci zaś kotów. Serial jest nadal dostępny na Netflixie. Nie będę zatem spoilerować, nakreślę tylko, że bohaterem części drugiej, noszącej tajemniczy tytuł Utracona jest prawda, której wygrać się nie da,
Jest szczur, który remontuje tytułowy dom. Wyszykowany pod bogatych, snobistycznych klientów, pełen luksusowych elementów wystroju wnętrz, dom krótko jest jednak powodem do dumy prezentującego go innym szczurom bohatera. Oto okazuje się, że zalęgły się w nim insekty w postaci mrzyków, których szczur bezskutecznie próbuje się pozbyć. Ciekawy wątek, jeśli przypomnimy sobie, że szczur jest przez wielu również uważany za szkodnika. Mrzyki nie są jednak jedynym utrapieniem bohatera, bowiem w prezentowanym domu zagnieździ się jeszcze pewna specyficzna para szczurów. Jest to też opowieść o samotności i rozpaczliwym poszukiwaniu uwagi przez naszego bohatera, który ma na to dość niekonwencjonalny sposób. Gorąco polecam obejrzenie nie tylko tej filmowej nowelki, lecz również całego filmu. Motywy filmowe ze szczurami od 9 do 5, czyli 9 to 5, reżyseria Colin Higgins, USA 1980. Symbol przedstawiający szczura zobaczymy tu na pudełku z trutką w scenie, w której jedna z bohaterek fantazjuje o otruciu swojego szefa. Czynniki ludzkie, czyli Der menschliche Faktor, reżyseria Ronny Trocker, Niemcy, Włochy, Dania 2021. Poza żywym szczurem, szczurzym akcentem jest też maska na głowę, którą Max nakłada w geście buntu. Sam na moment staje się zatem szczurem, zasiadającym ze starszą siostrą do śniadania. Pora na moje top 3 filmów ze szczurami i o szczurach. Miejsce trzecie: Wild Eyes z 2019. Wzruszająca historia ludzko-szczurzej przyjaźni koncentruje się na aspektach takich jak lojalność, poczucie winy i miłość do zwierząt w świecie, w którym nie można już liczyć na drugiego człowieka. Miejsce drugie: One Rat z 2006. Szczurze Love Story oparte na zetknięciu się zwierząt z dwóch światów, sterylnego i zautomatyzowanego laboratorium oraz dzikiego i wolnego mieszkańca miasta, poruszy wrażliwego odbiorcę i skłoni do namysłu nad rolą, jaką te anonimowe, zapomniane zwierzęta odegrały w ludzkiej medycynie, płacąc za to najwyższą cenę. I miejsce pierwsze. Tu nie mogło być inaczej. Ratatouille z 2007. Piękna animacja o sympatycznym szczurku zagrała na sprzecznym motywie czystej kuchni i brudnego szczura. Dodatkowo jej walorem jest ukazanie tego zwierzęcia w pozytywnym i pełnym humoru świetle. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem szczurów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com. Wystarczy wpisać w lupkę słowo szczur lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcast i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecanie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl łamane na filmowe-zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowezwierzęta@gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.